Mam jeszcze kilka myśli na temat rzeczy, które mogą uśmiercić Kościół. A więc przypomnę ten fragment, który czytaliśmy już kilka razy. Będę czytał z objawienia Jana 3 rozdziału. A do anioła Kościoła w Sardes napisz: to mówi ten, który ma 7 duchów Boga i 7 gwiazd. Znam twoje uczynki, że masz imię, które mówi, że żyjesz, ale jesteś martwy. I już kilka razy mówiłem wam o tym, co może uśmiercić Kościół. I uważam, że dla nas wszystkich to jest bardzo ważna, ważna sprawa, bo nie chcielibyśmy, żeby Kościół miał poważne problemy, jakikolwiek Kościół. Poważne problemy, co może uśmiercić Kościół albo sprawić, że Kościół będzie nieskuteczny, między innymi. A więc teraz Galacjan 6 rozdział, co mówiłem przed chwilą. Galacjan 6 rozdział, to będzie werset 7, na 9, przepraszam. Galacjan 6:9, a w czynieniu dobra nie bądźmy znużeni, bo w swoim czasie żądź będziemy, jeśli nie ustaniemy.
Amen.
Jeden z moich ulubionych wersetów z Biblii, dlatego że łatwo znużyć się, łatwo zniechęcić się różnymi powodami, różnymi sprawami, a ten werset przypomina nam, że będzie żniwo, będziemy żąć, jeśli nie ustaniemy. A więc dzisiaj chciałbym mówić o tym, jak zgaszony zapał może uśmiercić Kościół. I mam na myśli dzisiaj zgaszony zapał do głoszenia Ewangelii. To nie jest tajemnica, że pierwszy Kościół był bardzo gorliwy. Szczególnie, kiedy zaczęło się prześladowanie, wtedy czytamy, że wszyscy w Jerozolimie zostali rozproszeni i szli wszędzie i głosili Słowo Boże. Oznacza to, że nie tylko ten Kościół był gorliwy, ten Kościół głosił Ewangelię publicznie. Czytajmy kilka wersetów. Dzieje apostolskie, 3 rozdział. Dzieje apostolskie, 3 rozdział. Jedenasty werset. A gdy ten chromy, który został uzdrowiony, trzymał się Piotra i Jana, wszyscy ludzie zdumieni zbiegli się do nich w przedsionku, który zwano Salomonowym. Kiedy Piotr to zobaczył, przemówił do ludzi: mężowie izraelscy, dlaczego się temu dziwicie i dlaczego się nam tak uważnie przepatrujecie, jakbyśmy własną mocą albo pobożnością sprawili, że on chodzi. I dalej Piotr głosi im Ewangelię. Publicznie, nie krępował się, nie schował się gdzieś, nie uciekł, po prostu głosił im na miejscu. 5 rozdział, 42 werset. 5 rozdział, 42 werset. Możemy czytać jeszcze od 40. I posłuchali go, a przywoławszy apostołów, ubiczowali ich i zabronili im mówić w imię Jezusa. A potem ich wypuścili. A oni odchodzili sprzed rady, ciesząc się, że stali się godni znosić zniewagę dla imienia Jezusa. Nie przestawali też codziennie w świątyni i po domach nauczać i głosić Jezusa Chrystusa. W świątyni, po domach, w przedsionku Salomona i tak dalej. Czyli publicznie. Ósmy rozdział, czwarty werset. Ósmy rozdział. Kiedy zaczęło się prześladowanie z powodu Saula, czytamy tak. A ci, którzy się rozproszyli, szli wszędzie, głosząc Słowo Boże. Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. A lud jednomyślnie przyjmował to, co mówił Filip, gdy go słyszeli i widzieli cuda, które czynił. Czy widzicie, że kiedy apostołowie i bracia ogłosili Ewangelię, wszyscy dowiedzieli się o tym. Wszyscy byli świadomi tego, że ktoś głosi Chrystusa. Czyli to się nie działo w zakącie gdzieś. Oni to robili publicznie. 16 rozdział, 13 werset. A w dzień szabatu wyszliśmy za miasto nad rzekę, gdzie zwykle odbywa się modlitwy. Usiedliśmy i rozmawialiśmy z kobietami, które się tam zeszły. Co zrobił Paweł? On szukał miejsc, gdzie ludzie się zbierali i on poszedł tam, chodził tam i on głosił im Ewangelię. 17 rozdział, 17 werset. 17, 17. Teraz Paweł jest w Atenach. Rozprawiał więc w synagodze z Żydami i ludźmi pobożnymi oraz codziennie na rynku ze wszystkimi, których spotkał. Wtedy, jeszcze 22 werset. Wtedy Paweł stanął pośrodku Areopagu i powiedział: mężowie ateńscy, widzę, że pod każdym względem jesteście nadzwyczaj religijni. I potem słynne kazanie na Areopagu. Paweł głosił też publicznie. 20 rozdział. I 20 werset. Jak nie uchylałem się od niczego, co pożyteczne, od przemawiania i nauczania was publicznie i po domach. Publicznie i po domach, i w synagogach, i na rynku, codziennie. Wydaje mi się, że jest jasne, że pierwszy Kościół, łącznie z apostołami, ale nie tylko, głosili Ewangelię, gdzie można było głosić. Gdzie ludzie się zbierali, gdzie mieli albo zaproszenie, albo gdzie nie mieli zaproszenia. Gdzie była potrzeba, oni głosili Ewangelię. Mi się wydaje, że dla nas tutaj jest jasne, że trzeba głosić Ewangelię. To nie jest zawsze dla wszystkich wierzących jasne, że warto głosić publicznie. To nie jest do końca dobrze przyjęte, żeby głosić publicznie, chociaż mam nadzieję, że w tym kościele uważamy, że warto głosić Ewangelię nawet publicznie. Dla niektórych publiczne głoszenie Ewangelii to jest zbyt agresywne, konfrontacyjne, konfliktowe. Ale przypomnę fragment z Ewangelii Łukasza, rozdział 6. Ewangelii Łukasza, 6 rozdział, 26 werset. Biada wam, gdy wszyscy ludzie będą dobrze o was mówić, bo tak ich ojcowie postępowali wobec fałszywych proroków. Z tego wynika, według Jezusa Chrystusa, nie ma możliwości, żeby wszyscy ludzie mówili dobrze o nas. A nawet jeśli tak będzie, chyba coś jest nie tak, prawda? To nie oznacza, że wszyscy mają mówić źle o nas, prawda? On też nie powiedział dobrze albo błogosławieni, kiedy nikt o was nic dobrego nie mówi. To jest też problem. Czyli nie staramy się, nie powinniśmy umyślnie obrazić ludzi, kiedy głosimy Ewangelię. To nie jest cel, żeby mówić tak negatywnie, że wszyscy są obrażeni. Ale kiedy Paweł, przed chwilą czytałem fragment z Dziejów Apostolskich, gdzie Paweł powiedział, że głosił publicznie i po domach, on potem mówił, że głosił pokucie wobec Boga i wiarę w Jezusa. A więc, jeśli będziemy głosić biblijnie, będziemy musieli głosić pokutę. Między innymi musimy głosić o tym, że grzesznik, każdy grzesznik musi pokutować, musi odwrócić się od grzechu. I aby to zrobił, on musi być świadomy o tym, że jest grzesznikiem. Każdy mówi, że tak, ale na pewno wy wiecie, jak ciężko przekonać kogoś, że on, ten człowiek jest grzesznym człowiekiem. Ogólnie tak, ale to oznacza, że oddycha, tak jak każdy oddycha, ale żeby mówić, że on grzeszy, że kłamstwo, że cudzołóstwo, że złe myśli, że bałwochwalstwo i tak dalej, to czasami wymaga głoszenie, które nieraz obraża. A więc nie chodzi o celowe obrażanie ludzi. Chodzi o ostrzeganie ludzi o sądzie przyszłym i o przekazywanie nadziei zbawienia w Jezusie Chrystusie. I oczywiście może czasami ludzie mówią, że każdym sposobem warto głosić Ewangelię. Jeśli macie na myśli, że gdziekolwiek, z kimkolwiek, okej, okay, ale chyba rozumiemy, że przynajmniej ja nie założę koloratki, żeby głosić komuś Ewangelię, prawda? Są pewne granice. Cel nie uświęca środków, prawda? Są pewne granice. Ale rozumiemy, że kiedy mówimy o publicznym głoszeniu Ewangelii, mam nadzieję, że rozumiemy, że nie mamy na myśli, że tylko w ten sposób, że po domach nie wolno, albo z koleżanką nie wolno, albo w pracy nie wolno. Nie, nie. Gdzie jest okazja, głośmy Ewangelię, o ile to jest zgodne z pewnymi zasadami. Na przykład nie pójdziemy na kompromis, żeby głosić Ewangelię, ale głosić Ewangelię, gdzie się da, powinniśmy. Ja dziękuję Bogu za wasz udział, za wasze wsparcie, za waszą odwagę i gorliwość, kiedy wychodzimy na ulicy, żeby głosić Ewangelię. Dziękuję Bogu za was, którzy mówicie w pracy, amen, mówicie w rodzinie, mówicie swoim koleżankom, swoim znajomym. Dziękuję Bogu za to. Uważam, że jesteście naprawdę oddani temu. Ale przypominam, że zgaszony zapał w tej dziedzinie może uśmiercić Kościół. I chciałbym zachęcić nas wszystkich do trwania w tym. Tak jak nasz tekst mówi, a w czynieniu dobra, co? Nie bądźmy znużeni, bo będziemy żądź, tak? W swoim czasie. Rządź będziemy, jeśli nie ustaniemy. Szkoda by było kilka dni przed przyjściem Pana Jezusa być tak zniechęcony, poddać się, przestać służyć Bogu, kiedy miał już przyjść za chwilę. Nie wiemy, kiedy przyjdzie, ale dlatego musimy zachęcać się każdego dnia, żeby trwać w tym. Jeden z powodów, moim zdaniem, kiedy mówię, że zgaszony zapał może uśmiercić Kościół, moim zdaniem jeden z powodów to to, że zaniechanie wspólnej walki o duszę, czyli wspólnej walki z wrogiem, z szatanem, o dusze ludzkie, często powoduje albo rodzi walki wewnętrzne. Kiedy Dawid nie poszedł do walki, myślał, nie muszę walczyć, inni mogą walczyć, albo ja mam ważniejsze sprawy, szedł na dach i wiemy, co się stało. Mi się wydaje, że szatan na pewno szatan nie chce, aby Ewangelia była głoszona. Chyba nie musimy znaleźć jakiegoś wersetu. Szatan nawet zabiera słowo, które jest zasiane w sercach ludzi, więc wiemy, że on nie chce, żeby była głoszona Ewangelia. A więc pamiętajmy o tym, bo jeśli szatan może nas skłócić ze sobą, to wie, że będziemy mniej efektywni, będziemy mniej gorliwi, nie będzie jedności, a tak samo, jeśli on może przez jakiegoś powodu, jeśli on może nas zniechęcić od głoszenia, to samo to, że nie robimy coś razem dla Boga, żeby walczyć razem o wiarę Ewangelii, to bardzo, bardzo łatwo, żebyśmy wpadli w takie kłótnie między sobą. Czyli taka bezczynność nieraz powoduje więcej problemów. My mamy takie powiedzenie po angielsku, że nieczynny umysł to jest warsztat diabła. Czyli jeśli nic nie robisz, nie myślisz, nie działasz, tylko siedzisz i nic nie robisz, to szatan ma pewien dostęp do twojego umysłu. Dlatego lepiej, żeby dzieci pracowały w czymś, nie? Bo jak są zajęte pracą, to będą mniej rozrabiać. Jeśli masz dzieci, to wiesz, o co mi chodzi. I tak samo, kiedy Kościół jest aktywny, Kościół jest, nie jest pasywny, nie jest bezczynny, to jest o wiele łatwiej być jedni. I przypomnę wers, który kilka razy czytałem wam, to jest list do Filipian 1:27. List do Filipian 1:27. Tylko postępujcie, jak przystoi na Ewangelię Chrystusa, abym czy przyjdę i zobaczę was, czy nie przyjdę, słyszał o was, że trwacie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc o wiarę Ewangelii. Czy nie byłoby lepiej, żeby nasz Kościół miał takie świadectwo, że jednomyślnie walczy o wiarę Ewangelii, niż takie świadectwo, że walczy ze sobą? Że kłócimy się między sobą o byle czymś. I nie, chyba już wiecie, o czym ludzie potrafią się kłócić. I to zawiera też braci i siostry. Potrafimy kłócić się o byle czymś, a jest to o wiele łatwiej, jeśli nie będziemy jednomyślnie walczyć o wiarę Ewangelii. Po prostu wiemy wtedy, gdzie jest prawdziwy wróg. Pamiętajmy, nie walczymy, tak mówi Paweł w Efezjan 6 rozdział, 12 werset, nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, ale przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom ciemności tego świata, przeciw duchowemu złu na wyżynach niebieskich. Czyli nasz wróg nie jest w tej sali. Nie siedzi obok nas. Wróg to jest ten diabeł, ten wróg Boga, który nie chce, żeby światło Ewangelii trafiło do twoich znajomych, do twojej rodziny, do twoich sąsiadów. On zaślepia, Pismo Święte mówi, w których Bóg tego świata zaślepi umysły w niewierzących, aby nie świeciła im światło chwalebne Ewangelii Chrystusa, który jest obrazem Boga. Bóg tego świata to jest nasz prawdziwy wróg. Gdy pamiętamy o tym i będziemy razem walczyć o to, to jest na pewno mniej ryzyka na konflikty. Konflikty będą, prawda? Ja wiem, że może ty, Moniola, myślą, że nigdy nie będą się kłócić. Jeszcze jest ten miesiąc miodowy. Nie, już minął miesiąc. Minął. To już nadeszła rzeczywistość. No, konflikty będą. Ale mi się wydaje, że konflikty będą się nasilać, jeśli będziemy bezczynni. Dobra? Dobra, mam kilka uwag na temat tego, co może zgasić zapał do głoszenia Ewangelii. Otwórzcie 2 Koryntian 4:3. 2 Koryntian 4:3. Pierwsza rzecz to jest brak wizji. Brak wizji. 2 Koryntian 4:3. Jeśli nasza Ewangelia jest zakryta, to jest zakryta dla tych, którzy giną. Przypominam, nie ma drugiej opcji. Nie ma drugiej drogi. Nie ma innego Zbawiciela. Nie ma opcji B. Jeśli nasza Ewangelia jest zakryta, jest zakryta dla tych, którzy co? Giną. Bez Ewangelii ludzie giną. Na wieki wieków. Bez wizji tego łatwo stracić ten zapał do głoszenia Ewangelii. Kiedy zapominamy, że jest piekło i że piekło trwa na wieki wieków i że tam nie ma ani radości, ani szczęścia, ani zabawy, ani imprezy, ani spokoju, ani odpoczynku. Kiedy zapominamy o tym, możemy stracić ten zapał do głoszenia Ewangelii. Jezus powiedział, bójcie się tego, który może i duszę, i ciało zatracić w piekielnym ogniu. Nie ma znaczenia, jaki obraz ty albo ktoś inny ma o Jezusie. Jezus powiedział, że jest piekło i że ludzie, dusze ludzkie trafią tam na wieki wieków. Nie możemy stracić tej wizji. Nie możemy zapomnieć o tym, że to czeka każdego człowieka, który nie uwierzy w Ewangelię. Jezus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem, nikt nie przychodzi do ciebie, tylko przeze mnie. Miłość do świata też potrafi nas, jak to powiedzieć, powoduje, że tracimy tą wizję. Ten świat jest, jak to powiedzieć, w pewnym sensie jest piękny, prawda? Dużo oferuje, dużo ma. Jest lśniący do pewnego stopnia. Ale uważajmy, nie traćmy tej wizji przez to, co ten świat oferuje. Jan napisał, nie miłujcie świata, ani tego, co jest na świecie. Czemu? Bo wszystko przeminie. On mówi tak. Wszystko bowiem, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu, pycha życia, nie pochodzi od Ojca, ale od świata, a świat przemija wraz ze swoją pożądliwością, a kto wypełnia wolę Boga, trwa na wieki. A więc brak wizji. Druga rzecz, brak wiary. Rzymian 1:16. Nie wstydzę się bowiem Ewangelii Chrystusa, ponieważ jest ona mocą Boga ku zbawieniu dla każdego, kto uwierzy, najpierw Żyda, potem i Greka. Ewangelia jest mocą Boga ku zbawieniu. Wierzysz w to? Wierzysz?
Amen. Amen.
Bo jeśli tracisz wiarę, powiesz, to nic nie pomaga. Nie da się. Nie znasz mojego taty, nie znasz mojego sąsiada, nie znasz moją żonę, mojej żony, nie znasz mojego męża, nie, nic nie uratuje go. I powiesz, i będziesz taki sceptyczny, że przestaniesz głosić, bo mówisz, że nawet Ewangelia nie potrafi zmienić tej osoby. Słuchaj. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Wczoraj jechaliśmy, ja mówiłem Natanowi, mówiłem 2 dni temu, albo 3 dni u nas i mówiłem im historię Biblii i pokazałem, że u Boga nic nie jest niemożliwe. Jechaliśmy, pojechał ze mną do Oćwieki, jechaliśmy i ktoś jechał samochodem i miał maseczkę na sobie i był sam samochodem. Mówi, Natan, zobacz, facet jeździ sam i ma maseczkę. On mówi, ale dziadku, ty mówisz, że u Boga wszystko jest możliwe. Mówię, dobrze słuchałeś, ale chyba nie o to mi chodziło, prawda? I nie zapomnij o tym, on już zna to na pamięć. U Boga wszystko jest możliwe. Wierzysz w to? Ewangelia jest mocą Boga ku zbawieniu. List do Hebrajczyków, czwarty rozdział. Dwunasty werset. Słowo Boże bowiem jest żywe i skuteczne. Skuteczne. Moje słowa nie zamarzą, ale słowo Boga... Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikający aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawu i szpiku, zdolne rozsądzić myśli i zamiary serca. Słowo Boże jest skuteczne. Dziękuję Bogu za tych braci, którzy tyle się poświęcają, żeby wdrukować, żeby zsyłać nam Biblię. Już mamy w Gdańsku 100 tysięcy Ewangelii Jana, listu Rzymian. Czekają na nas. Mamy dostawę Biblii, mamy cały magazyn pełny Biblii. Czemu? Bo wierzymy, że Słowo Boże ma moc, że jest skuteczne. A więc jeśli brak ci wiary jednak w to, to możesz stracić ten zapał do głoszenia Ewangelii. Drugi list do Koryntian, 4 rozdział. 2 Koryntian 4:13. Mając zaś tego samego ducha wiary, jak jest napisane, uwierzyłem i dlatego przemówiłem. My również wierzymy I dlatego mówimy. Dla niektórych to jest słaby argument. Ale słuchajcie, to mówi Paweł. Dlaczego Paweł głosił? On mówi, wierzymy. I dlatego mówimy. Czemu głosimy Ewangelię? Bo wierzymy. Wierzymy, że Jezus zmarł na krzyżu i że zmartwychwstał. I to wystarczy. Kto jeszcze ma takiego Zbawiciela, który zmartwychwstał? Nikt nie ma tego. Wierzymy i dlatego mówimy. Ale jeżeli nie wierzysz, to nic dziwnego, że nie będziesz mówił. Brak wiary. Sceptycyzm. Ciężkie słowo. Trzecia rzecz. Jan 15:18. Brak wizji, brak wiary i po trzecie brak spokoju. Jan 15:18. Co mówi Jezus Chrystus o tym, co czego mamy się spodziewać? 15:18. Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że znienawidził mnie wcześniej niż was. Teraz mi się wydaje, że nie ma w nas takiej naturalnej chęci albo pragnienia, żeby cały świat nas nienawidził. Na pewno lubimy spokój, prawda? Na pewno nie chcemy, żeby każdy człowiek miał do nas pretensji. Ale Jezus powiedział, że mam się nie dziwić, jeśli świat nas nienawidzi. A jednak bardzo często jest niechęć do ogłoszenia Ewangelii, dlatego że wiemy, że nie będzie spokoju. Wiemy, że nie będzie takiego szacunku, może jak było. Że będzie konflikt. I oczywiście, o ile się da, głośmy do tego w taki sposób, żeby uniknąć niepotrzebnych konfliktów. Ale nie da się głosić Ewangelię zawsze bez konfliktu. To idzie w parze. Głoszenie Ewangelii będzie spotykać się z konfliktem. 2 Koryntian, 4 rozdział. Jeśli nienawidzili Jezusa, to nic dziwnego, że nas będą nienawidzić. Nie wiesz, że ludzie nienawidzą Jezusa Chrystusa, oznacza, że nie głosisz nikomu Ewangelii. Bo uwierz mi, jak tylko zaczniesz mówić Ewangelię ludziom, dowiesz się, jak bardzo świat nienawidzi Jezusa Chrystusa. Miałem rozmowę ostatnio z takim młodym człowiekiem, który twierdził, że nie ma Boga i że ewolucja jest prawdą i po 20 minutach prób przekonania go, on tak się zdenerwował, i on bluźnił Jezusowi i Ojcu i Duchu Świętemu kilka razy. On był tak wściekły. No, ludzie nienawidzą Boga. Nienawidzą Jezusa Chrystusa. 2 Koryntian 4:7. Co mówi apostoł Paweł? Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby wspaniałość tej mocy była z Boga, a nie z nas. Zewsząd jesteśmy uciskani, lecz nie przygnębieni. Bezradni, lecz nie zrozpaczeni. Prześladowani, lecz nie opuszczeni. Powaleni, ale nie zgładzeni. Nieustannie nosimy w ciele umierania Pana Jezusa, aby i życie Jezusa objawiło się w naszym ciele. Tak wyglądał CV Pawła. Jakie ma pan doświadczenie? O, wszędzie jestem uciskany, prześladowany, ukamienowany. Fu, jakieś kiepskie kazudzieje z ciebie. Chyba weźmiemy kogoś innego, prawda? Ciągle problemy. No i tak niestety czasami ludzie oczekują, żeby Ewangelia będzie ciągle spotkana z sukcesem, z szacunkiem i tak dalej. Tak. Tak nie było w przypadku apostoła Pawła. 16 werset, ten sam rozdział. Dlatego nie zniechęcamy się, bo chociaż nasz zewnętrzny człowiek niszczeje, to jednak ten wewnętrzny odnawia się z dnia na dzień. Ten bowiem nasz chwilowy i lekki ucisk przynosi nam przeogromną i wieczną wagę chwały. A więc jeśli aby trwać w tym, pamiętaj, Jezus nie obiecał, że będzie sukces tak, jak świat mierzy sukces. Prawda? Bóg inaczej mierzy sukces. On daje koronę tym, którzy umierają dla Jezusa Chrystusa. Dla świata to nie jest sukces, to jest porażka. A więc uważajmy na to. Czwarta rzecz to jest 2 Koryntian, czwarty rozdział, ten sam rozdział, ale teraz piąty werset. 2 Koryntian 4:5. Nie głosimy bowiem samych siebie, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem, a samych siebie, że jesteśmy waszymi sługami dla Jezusa. Kogo głosimy? Siebie? Ale wiemy, jak, przynajmniej powinniśmy wiedzieć, jak działa szatan. Każdy z nas jest tylko człowiekiem i ma swoje słabości, upadki. I ile razy słyszymy taki głos: Ty masz głosić Ewangelię? Ty, który upadł wczoraj? Ty, który nie jest zawsze wierny? Ty, który gniewał się na żonę rano? Masz iść i głosić Ewangelię? Jaka jest odpowiedź? Nie głosimy samych siebie. Głosimy Chrystusa. My wiemy, że jesteśmy słabi. My wiemy, że jesteśmy grzeszni. A tego uczyliśmy do Niego. A nie głosimy siebie. Nie mówimy: o, zobacz, jak ja jestem teraz. To może być odwrotny skutek. Jeśli ty mówisz ciągle: zobacz, jak Bóg mnie przemienił, a potem będziesz miał jakiś kiepski dzień, to powiedz: aha, a co z tą przemianą? Głosimy Chrystusa. Ja rozumiem, ja mam nadzieję, że wszyscy zauważą przemiany u ciebie, ale nie głoś zbyt dużo o sobie, głoś Chrystusa, bo nie ma znaczenia, kim ty jesteś. Jeśli jesteś zbawiony i głosisz Chrystusa Jezusa, Bóg może tego używać. Czyli czasami brak wybaczenia sobie powoduje, że tracimy ten zapał do głoszenia Ewangelii. Musimy pamiętać, że w Jezusie Chrystusie nie ma potępienia. Szatan lubi oskarżać. On stoi. On jeszcze ma dostęp do Boga i on oskarża dzień i noc. Pewnego dnia będzie on osądzony, zostanie osądzony, ale teraz on oskarża. To jest tylko próba, żebyś ty przestał służyć Bogu. Trzeba pamiętać o tym, żeby wybaczać sobie. Brat Jurek głosił tydzień temu o Piotrze, o tym, jak on się zaparł 3 razy. Ale jak czytamy Dzieje Apostolskie, 2 rozdział, 3 rozdział, 4 rozdział, Widzimy innego człowieka. Czy on nie mógł myśleć, ale ja głosić Ewangelię? Zaparłem się Jezusa 3 razy, ja nie jestem godny. Dobra, nie jesteś godny, ja nie jestem godny. Nikt nie jest godny, ale Jezus jest godny, żeby Jego imię było głoszone na całym świecie. A więc głoszmy Jezusa Chrystusa. Pierwszy list Jana, trzeci rozdział, 20 werset. Bo jeśli nasze serce nas potępia, Bóg jest większy niż nasze serce i wie wszystko. 3:20. Jeśli serce cię potępia i mówi, jesteś godny, jesteś słaby, jesteś grzeszny, Bóg wie, ja wiem i ty wiesz. Ale Bóg też wie wszystko. I On jest większy niż nasze serce. Wszystko jest pod krwią Jezusa. A więc, kiedy serce potępia, wyznaj twój grzech Bogu, dziękuj Bogu za przebaczenie, za życie wieczne i służ Bogu dalej. 5. rzecz, już ostatnia. Brak rezultatu. To jest chyba najczęściej spotykana skarga albo powód, żeby nie głosić. Nie wiem, ile razy, gdybym miał złotówkę za każdy, od każdego człowieka, który mówił mi, słuchaj, czy to, co ty robisz, ma sens, czy w ogóle jest efekt? Byłbym już bardzo bogaty. Czy jest sens? Nie ma owocu. Nie wiem, jak oni mierzą owoc albo rezultat. Ja cieszę się, że Bóg inaczej to mierzy. Ale zobaczcie kilka fragmentów. 2 Piotra 3:1. Szybciutko, bo chcę to skończyć. 2 Piotra 3:1. Umiłowani, piszę do was już ten drugi list. W nich przez przypominanie pobudzam wasz czysty umysł. Ja powiem wam, jakie jest moje doświadczenie. Głoszenie Ewangelii pobudza mnie. To nie dlatego głoszę, ale wiem, że kiedy nie głoszę, śpię. Zapominam. Jestem nie tylko leniwy, ale czuję, że brak mi tej rzeczywistości, że Ewangelia jest mocą Boga. Pobudza. I w innym fragmencie Paweł mówi do Tymotusza, abyś rozniecił dar. Roznieca. To powoduje, że we mnie więcej jest chęci, więcej zapału, żeby głosić, bo w ten sposób przypominam sobie, jakie są stawki. Przypominam, jak ludzie żyją, jak myślą. I przypominam sobie, że jedynie Ewangelia może uratować taką sytuację. Czyli to pobudza. Zwalcza apatię i stagnację w nas. A więc to już jest dla mnie owoc. To już jest efekt. To na pewno jest pomoc dla nas. Izajasz 55:11, znany fragment. Izajasz 55:11. Tak będzie z moim słowem, które wyjdzie z moich ust, nie wróci do mnie na próżno, ale uczyni to, co mi się podoba i poszczęśli mu się w tym, do czego je poślę. Wow! Uczyni to, co mi się podoba. Dlatego warto głosić Słowo Boże, a nie swoje słowo. Bo Słowo Boże uczyni to, co Bogu się podoba. A więc warto głosić i będzie owoc, tak czy inaczej. Pan powiedział, ja siałem, Apollos podlewał, a co? Bóg dał? Bóg dał wzrost. Czyli to jest Jego sprawa. Ja mam głosić w taki sposób, żeby ludzie w ogóle słuchali, żeby nie spali, żeby nie uciekali, żeby słuchali, a jeśli słuchają, to Bóg może dać wzrost. Ale wzrost zależy od Niego. 1 Koryntian 15, 58. Tam, ten fragment, tamten poprzedni, to był 1 Koryntian 3, 6, że Bóg dał wzrost. Teraz 1 Koryntian 15, 58. Kolejny z moich ulubionych wersetów. Mam mnóstwo tego. Mnóstwo ulubionych wersetów. Nie wiem, jak ktoś może wybrać jeden ulubiony. A tak, moi 58, tak? A tak, moi mili bracia, bądźcie stali, niezachwiani, zawsze obfitujący w dziele Pana, wiedząc, że wasza praca nie jest daremna w Panu.
Amen.
Jedna rzecz, jedna praca to na bank nie jest daremna, bo wiele rzeczy, co robimy, mówimy, po co? Biedna matka w domu sprząta, po 5 minutach nie widać w ogóle, że sprząta. Mówi, no po co, prawda? A tutaj taka praca nie jest daremna. Filipian 1,14. A wielu braci w Panu nabrało otuchy, Filipian 1,14, nabrało otuchy z powodu moich więzów i z większą odwagą, bez lęku, zaczęło głosić słowo. O! Myślisz, że ty czasami jesteś zniechęcony, aby głosić Ewangelię? Spróbuj siedzieć w więzieniu. Dopiero wtedy przyjdą wątpliwości. Człowieku, co ty robisz? Teraz będą mówić o tobie, nie? Całe miasto teraz będę wiedział. Ale Paweł mówi, że z tego powodu, że on tam siedział, wielu innych braci nabrało otuchy i zaczęło też głosić Ewangelię. Czyli to jest też owoc, nie? Jeśli moje doświadczenia mogą zachęcić innych, żeby głosili, to już jest efekt. To już jest owoc. Też jest czas na nauczanie czegoś. Pamiętacie, uczniowie mówili do Jezusa o Samarytanach, czy chcesz, żebyśmy przywołali ogień z nieba jak Eliasz, aby spalić tych wszystkich Samarytan? Jezus powiedział, nie wiecie, z jakiego jesteście ducha. Syn człowieczy przyszedł, aby zbawić, nie aby potępić. I kiedy czytamy całe dzieje apostolskie, czy apostołowie kiedykolwiek wołali do Boga, żeby zesłał ogień z nieba? Już nie. Czemu? Nauczyli się. Nauczyli się, że trzeba pomagać, trzeba głosić, trzeba nauczać, trzeba być cierpliwy. I w najgorszym dniu, kiedy mówisz komuś Ewangelię, a efekty są zerowe, jest to przynajmniej okazja na naukę. Czego zrobiłeś źle, co można inaczej mówić następnym razem, jaki werset cytować, czego nie mówić. Każda sytuacja jest nauczką. Jeszcze dwa fragmenty i koniec. 2 Koryntian 2,15. Jesteśmy bowiem dla Boga przyjemną wonią Chrystusa wśród tych, którzy są zbawieni i wśród tych, którzy giną. To są mocne słowa. Ale według tego, tak czy inaczej, jesteśmy przyjemną wonią Chrystusa dla Boga, kiedy głosimy. Czy ludzie przyjmują, czy nie przyjmują? To nie oznacza, że masz głosić byle jak. Oznacza głoś z przekonaniem, z odwagą, z miłości. Ale jeśli ludzie nie przyjmują, Bóg powiedział, jesteś przyjemną wonią Chrystusa nawet wśród tych, którzy giną. Bóg na pewno będzie bardziej zadowolony z tego, który mówił, a ludzie nie uwierzyli, niż z tego, który nie mówił. Prawda? Ezechiel, 2 rozdział. Kolejny ulubiony fragment. Ezechiel, 2 rozdział. Werset 5. 4. Poczekajcie. Od 3. 2 rozdział, 3 werset. Powiedział mi, synu człowieczy, ja cię posyłam do synów Izraela, do narodu buntowniczego, który mi się sprzeciwił. Oni i ich ojcowie występowali przeciwko mnie aż do dziś. Są to synowie o bezczelnych twarzach i zatwardziałym sercu. Do nich cię posyłam. Powiesz im tak, mówi Pan Bóg. A oni cię posłuchają, czy nie? Gdy są domem buntowniczym, przecież będą wiedzieć, że był wśród nich prorok. Będą wiedzieć. To powinno być nasze pragnienie. Przede wszystkim, żeby ludzie poznali naszego Pana i Zbawiciela. Żeby byli uratowani, zbawieni. Ale też chociażby, żeby wiedzieli, że ktoś stał, ktoś był, ktoś ostrzegł, ktoś upominał, ktoś błagał. Ktoś był wśród nich, mieli szansę poznać prawdę. A co Bóg z tym zrobi? To jest. Nie ma tutaj, nie mamy pojęcia, co Bóg może zrobić, jeśli my będziemy wierni i będziemy mieć ten zapał do końca. Amen.